Poseł na Sejm Mirosława Stachowiak-Różecka, przewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w studiu Radia Rodzina. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani poseł, czy wierzy pani jeszcze w świętego Mikołaja?
Oczywiście, że wierzę w świętego Mikołaja. No, w takim wymiarze też można powiedzieć duchowym. No, w końcu święty Mikołaj to był święty i patron dla tych wszystkich, którzy potrzebują pomocy i wsparcia. Jego życiorys na to wskazuje, więc wszyscy wierzymy w takich świętych Mikołajów, takich patronów i tych świętych, którzy nas przez cały rok w różnych sprawach wspierają. A obdarowanie się prezentami w tym dniu, no to właśnie taki milutki, słodki akcent. Wspomnienie dzieciństwa dla mnie ciągle ważne i mimo, że jestem dorosła i ja, mój syn, to tymi prezentami świętomikołajowymi się obdarzamy.
A wierzy pani, że prezydent Andrzej Duda podpisze nowelizację ustawy o prawie oświatowym i zrobi państwu taki prezent?
Myślę, że tak, ponieważ przy pracy nad tym projektem nastąpiły dwie rzeczy. Pierwsza to pracowaliśmy, przypomnę, nad również projektem prezydenckim, który dotykał podobnych spraw związanych właśnie z tym wpływem organizacji pozarządowych na życie szkoły oraz z rolą rodziców w systemie, więc tak naprawdę te dwa projekty były procedowane wspólne i właściwie zapisy z prezydenckiego zostały w tym poselskim wchłonięte. No więc rozmawiamy również o projekcie prezydenckim i w tych uzgodnieniach, prawda, i dyskusja od samego początku uczestniczyła pani minister prezydencka, pani minister Paprocka, więc tutaj mam nadzieję nie będzie niespodzianek, niedomówień i liczę, że projekt zostanie podpisany dla dobra życia szkolnego rodziców i dzieci.
Posłanki Koalicji Obywatelskiej skierowały pismo do prezydenta Andrzeja Dudy i pierwszej damy pani Agaty Kornhauser-Dudy o spotkanie w sprawie właśnie noweli prawa oświatowego, tak zwanej Lex Czarnek 2.0, bo jak wiemy, poprzednią pan prezydent zawetował. Czym ona się różni właściwie, ta ustawa, od poprzedniej?
Jeśli mogę, to ważniejsze jest, żeby powiedzieć, co w ogóle w niej jest, bo mam wrażenie, że między innymi właśnie przez aktywność posłów z opozycji jest dużo niedomówień i nieporozumień w tej sprawie.
Często mówimy, ona reguluje, pani przerwę, zasady działalności organizacji, stowarzyszeń,
szkoła, rzeczywiście tak jest, bo szanowni państwo, musimy powiedzieć w skrócie kilka najważniejszych rzeczy. Mieliśmy do czynienia przez ostatnie lata z taką sytuacją, gdzie środowiska liberalne i lewicowe tak naprawdę trochę bocznymi drzwiami, czyli pod płaszczykiem czegoś przecież fajnego, no bo przecież organizacje pozarządowe, które wspierają szkołę, no trudno krytykować, fajna sprawa, ale jednak pod płaszczykiem tego wspierania i z pozoru dobrych spraw tak naprawdę zmieniano ustrój szkoły, bo przypomnę, że w naszym ustroju w Polsce to jednak państwo i samorząd decydują o szkole. Przecież na przykład podstawę programową można przeczytać na stronach ministerstwa. Każdy rodzic z podstawą programową, czyli z tym, czego dziecko będzie na lekcjach w szkole uczone, może się bez trudu zapoznać. Tymczasem wchodzą organizacje pozarządowe i o tym, jakie treści zamierzają dzieciom przekazać, nikt nie musi wiedzieć, a już niestety nie rodzice, więc to był problem i niestety trzeba było taki pochód.
A jaka była skala tych problemów?
Taki pochód
było faktycznie
zatrzymać.
Sporo tych organizacji, które wchodziły?
W dużych
wchodziły.
Miastach było całkiem sporo, w mniejszych miejscowościach oczywiście ten problem był zupełnie znikomy i zupełnie inny. I chcę podkreślić bardzo wyraźnie, że nie ma nic złego w tym, że organizacje pozarządowe wspierają środowisko szkolne, dzieci i rodziców, bo są sprawy, którymi się zajmują, niezwykle istotne i ważne. Natomiast to, o co nam chodziło, to żeby to też było pod jakąś kontrolą, to znaczy, żeby organy, instytucje jak kuratorium na przykład wiedziały, z jakimi treściami do szkoły te organizacje wchodzą.
Czyli i żeby rodzice, ich nadzór, rozumiem, kuratorium.
Oczywiście, tak jak każdego nauczyciela w szkole. Oraz żeby rodzice mieli szansę zapoznać się właśnie z tym programem, z treścią, z jakimi te organizacje pozarządowe wchodzą. Więc tak naprawdę zmieniamy jedynie to. Tu chcę to podkreślić bardzo wyraźnie, czyli jest informacja, znaczy rodzic, środowisko szkolne i kuratorium wiedzą i są poinformowani o tym, jakie treści w trakcie zajęć przez organizację pozarządową będą tak naprawdę dzieciom przekazywane. Tyle.
Nie A ma edukacja tu mowy domowa? Bo tam też była
zakazie,
debata na ten temat.
Prawda? Nie ma tu mowy o jakimś zakazie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Po prostu musimy wiedzieć, co te organizacje pozarządowe chcą robić. Tak? I tyle. I i cały szum jest właśnie o to. No, ja naprawdę nie rozumiem pretensji, że rodzic będzie miał, prawda, informacje i sobie przeczyta, co dziecko na danych zajęciach prowadzonych przez jakąś fundację, czego się dowie i co oni będą robić. Normalna rzecz, prawo rodzica i tych rodziców w tym zakresie chcemy wspierać.
A sama edukacja domowa?
Edukacja domowa to jest trochę inny problem. Trochę inne zagadnienie, też wywołujące dużo emocji. I tutaj też nic nie zmieniamy, żeby była jasność. To znaczy edukacja domowa jest prawem rodziców do uczenia dziecka w domu. To jest bardzo prosta sprawa. Mhm. Rodzic rejestruje, zapisuje dziecko do szkoły rejonowej, informuje dyrektora, że chce uczyć dziecko w domu sam. I w tej sprawie nic nie zmieniamy. To prawo zostaje zachowane. Tylko, że niestety przez lata znowu wokół pomysłu czy idei nauczania domowego powstały tak naprawdę, można powiedzieć, takie dziwne formy nauczania niepublicznego. Czyli z pozoru one są domowymi, czyli rzekomo rodzic uczy w domu, a tak naprawdę są pewną formą kształcenia niepublicznego, czyli takie szkoły w chmurze.
I chodzi o finansowanie.
I to znowu nawet nie finansowanie, bo finansowanie jest tutaj też jasne i klarowne. Natomiast też jakby pytanie, gdzie są te dzieci? No, my odpowiadamy w naszym ustroju w Polsce za to, czego dziecko jest uczone. Musimy wiedzieć, czy nie potrzebuje pomocy, czy nie potrzebuje wsparcia. Musimy gdzieś to dziecko czasami spotkać i zobaczyć. I w tej sprawie też zmiany zostały wprowadzone w takim niewielkim zakresie, jak na przykład to, że egzamin, bo to dziecko musi być raz na rok egzaminowane, jednak nie może odbywać się w chmurze, tylko musi odbywać się w szkole. No szanowni państwo, czy to coś złego, że dziecko raz na rok z rodzicem przyjdzie do szkoły, to grono pedagogiczne, które się nim opiekuje, będzie miało okazję je poznać, zobaczyć i przeprowadzić egzamin. Także te sprawy są też, bym powiedziała, porządkujące i trochę zwiększające takie bezpieczeństwo przede wszystkim dzieci uczące się w tym systemie.
A czy ta ustawa była konsultowana?
No, to był zaproszony na tego gremium. Opozycja też przecież nieustannie powtarzała, że robimy Lex Czarnek 2.0.
Dokładnie.
Czyli, że to jest
i ustawa
to
była pisana na kolanie.
Więc nie była pisana na kolanie. Rzeczywiście nie jest żadną tajemnicą, że w dużym zakresie zapisy z tej pierwszej wersji są powtórzone w drugiej. Zwłaszcza te dotyczące nauczania domowego. Więc to było na tym etapie, kiedy była pierwsza wersja Lex Czarnek konsultowane. A gdy idzie o drugie czytanie, powiem dwie rzeczy. Pierwsza, posłowie mają prawo do składania swoich projektów w Sejmie i wtedy ten regulamin trochę inaczej przewiduje procedowanie nad projektem. Natomiast przypomnę, jestem przewodniczącą komisji. Komisja, pierwsze czytanie trwała 7 godzin i nie było żadnych ograniczeń co do osób, które chcą w tej komisji i w pracach tej komisji w pierwszym czytaniu brać udział. Mówiąc krótko, każdy, kto chciał przyjść, po prostu na tej komisji był, uczestniczył i każdy...
Ile było osób?
Kilkadziesiąt.
Średnio można powiedzieć, pani poseł, bo wiemy, że na komisjach raczej uczestniczą...
No tak, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że kilkaset. To byli przedstawiciele głównie, bardzo rzadko indywidualne osoby, które zabierały w swoim imieniu głos, tylko głównie
jednak
przedstawiciele...
No to tak ważna sprawa, skoro środowiska protestowały i protestują do dnia dzisiejszego.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych, przeróżnych i różnych gremiów reprezentujących rodziców, to ja uważam, że ta reprezentacja była naprawdę liczna.
Podpytuję, bo pan Marcin Więcej, rzecznik praw obywatelskich, mówił o tych konsultacjach, że nie do końca, no chyba samemu mu się to nie podobało, że nie odbywały się takie dosyć szerokie, jak to mówił, konsultacje.
Więc powtórzę jeszcze raz. Konsultacje przy pierwszym projekcie były bardzo szerokie. Gdy idzie o ten projekt, to mam wrażenie, że w ogóle w mediach i w całej Polsce można powiedzieć, że były szerokie i każdy mógł się z opiniami różnych stron w tej sprawie zapoznać. Sama komisja, jak powiedziałam, liczni goście, bez ograniczeń, każdy mógł przyjść i dyskutować i na koniec powiem jeszcze raz, posłowie mają prawo do składania projektów poselskich. Jeśli pan Rzecznik Praw Obywatelskich ma do tego wątpliwości, to proszę bardzo, niech zaproponuje zmiany w regulaminie Sejmu i jakąś inną, prawda, inny system procedowania projektów poselskich, jeśli uważa, że to, co przewiduje regulamin Sejmu, jest niewystarczające. Działaliśmy zgodnie z prawem i posłowie mają prawo do takiej formy składania projektu.
A jak zamierzacie przekonać do tej ustawy środowiska nauczycielskie, ale także samych uczniów, którzy protestowali?
Podobnie jak tutaj, dziękuję za rozmowę na ten temat, pani redaktor.
Bo to ważne, to jest system edukacyjny.
Po prostu rozmawiać, bo naprawdę wokół tego zagadnienia powstało dużo niedomówień, niejasności. Tak naprawdę wiele osób, uczestników zainteresowanych tą sprawą nie zna szczegółów. To znaczy nie rozumie, co się tak naprawdę dzieje. Więc powtórzę jeszcze raz najkrócej, jak się da. Niczego nie zmieniamy. Organizacje pozarządowe mogą uczestniczyć w życiu szkoły. Jedyne, co zmieniamy i co wprowadzamy tym projektem ustawy, to, że musi być informacja na temat tego, z jakimi treściami organizacja pozarządowa wchodzi do szkoły, co chce robić i co dzieciom przekazywać. Wszystko. Muszą być poinformowani o tym nie tylko jak dotąd dyrektor szkoły, rada rodziców i rada pedagogiczna, ale także wszyscy rodzice.
Pani poseł, kiedy matura z religii?
No, trudno mi powiedzieć, nie pracujemy my nad tym jako posłowie w tej chwili.
Ale coraz częściej pojawiają się.
Więc rzeczywiście temat wydaje się wzbudza zainteresowanie tak widzów, słuchaczy.
Pytanie, kiedy
Polaków
będzie możliwa matura z religii? Ja to pytanie tak wałkuję od kilku lat.
Więc trudno mi powiedzieć, natomiast ja osobiście uważam, że jest to rzecz, którą naprawdę warto w końcu przedyskutować, zdecydować w prawo, w lewo i zakończyć dyskusje, prawda, wieloletnie, jak pani sama mówi o tym. Także no, liczę, że tutaj pan minister Czarnek, inicjatywa po jego stronie, w pierwszej kolejności o tym zdecyduje.
A co pani sądzi o wypowiedzi pani wiceprezydent miasta Wrocławia Renaty Granowskiej, by zakazać duchownym udziału na uroczystościach szkolnych, pani poseł?
Wie pani co, mam już trochę lat i ja pamiętam te dyskusje i rozmowy o uczestnictwie i o religii w życiu szkoły sprzed kilkudziesięciu lat, prawda?
Na przekazie kampanii znów to wraca, prawda?
To ciągle wraca, jest to moim zdaniem dorobek wolnej Polski, prawo Polaków, Polski, Polaków, którzy reprezentują i narodu, który jednak jest zakorzeniony w kulturze chrześcijańskiej do tego, żeby ten Bóg, ich Bóg, żeby to wyznanie towarzyszyło im w ważnych momentach życia. I niech to pozostanie decyzją Polaków, a nie decyzją urzędników, w którym momencie, w jakim miejscu ich ksiądz i obecność duchowa, przedstawiciel ich wyznania uczestniczy w wydarzeniach szkoły.
A przeniesienie lekcji religii na pierwszą bądź ostatnią godzinę zajęć?
No to jest też to sprawa jest dyrektora Rady Pedagogicznej i Szkoły i naprawdę, szanowni państwo, no to jest takie szukanie moim zdaniem tematów zastępczych w szkole. Powtarzam jeszcze raz, od 30 lat mamy religię w szkole i rodzice i dzieci mają w tej sprawie wolny wybór zgodny ze swoim wyznaniem i sumieniem i naprawdę mądry dyrektor będzie uwzględniał przede wszystkim w pierwszej kolejności ich potrzeby, a nie interesy jakichś politycznych grup i niech tak zostanie.
To my nie będziemy szukać tematów zastępczych. Pani poseł, ma być rozpatrzony wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości. Czy obronicie go?
Obronimy.
Iloma głosami?
Nie wiem, obronimy po prostu z prostej przyczyny. No, nie jest tajemnicą, że pojawiają się napięcia w naszym obozie. Są sprawy, w których się różnimy i ja powiem przy tej okazji, że z naszej strony staramy się jednak nie upubliczniać tych różnic, nie dyskutować o nich w mediach. Zdaje się, że jeśli chodzi z kolei o środowisko pana Zbigniewa Ziobry, to za wszelką cenę chce te różnice niestety eksponować również medialnie. No, przy tej okazji powiem, szanowny panie ministrze i wszyscy koledzy z Solidarnej Polski, niepotrzebnie, przed nami trudny rok, ale powiem krótko, no, wspólnie tworzymy rząd, taka była decyzja i tak zdecydowali Polacy na początku tej kadencji, dali nam wsparcie dla takiego działania i utworzenia wspólnego rządu i to Polacy są naszym najważniejszym recenzentem, w związku z tym będziemy starać się dotrzymać słowa, w związku z tym mimo różnic, no, nie opozycja będzie nam ten rząd meblować, tylko jednak my i nasi wyborcy, więc obiecuję, że zrobimy wszystko, żeby do końca kadencji z naszym koalicjantem przetrwać
pani
i
moje
wykorzystać ten rok jak najlepiej do tego, żeby wprowadzać zmiany, reformy i realizować zadania, które są dla Polaków ważne.
Wyprzedziła pani moje kolejne pytanie, czy wytrwacie do końca kadencji, no bo te relacje są oschłe na linii pana premiera i pana ministra Ziobry, a chociaż były ostatnie wypowiedzi dla RMF, że myślę, że relacje z Prawem i Sprawiedliwością są nie najgorsze, natomiast jeśli chodzi o bezpośrednie środowisko premiera i pana premiera, to są niełatwe. No i te niełatwe kwestie są związane z KPO, pani poseł. Kiedy je otrzymamy?
No cóż, no to takie pytanie w świętego Mikołaja. Przepraszam za ironię, no ale sami państwo widzicie, że tutaj obserwując, co się dzieje na linii Polska i komisarze i Unia Europejska, że to nie jest już opieranie się na jakichś konkretach, na jakiejś merytorycznej dyskusji i spełnianiu warunków merytorycznych, tylko próba sił i polityczne niestety wpływanie na to, co się w Polsce na tej scenie politycznej dzieje i liczę na to, że je jednak się w tej Unii Europejskiej obudzą, znaczy zrozumieją, że droga, którą próbują iść, czyli tworzenie jednego państwa, w którym, prawda, jacyś urzędnicy europejscy decydują, co się dzieje w suwerennym, niezależnym i demokratycznym innym państwie Europy, nie wchodzi w grę i że trzeba z tej drogi w końcu zejść, zatrzymać się i wrócić do idei tej Unii Europejskiej, która jest ideą suwerennych, niezależnych państw, wzajemnie się w Unii Europejskiej wspierających.
A wspiera pani nową pełnomocniczkę na Wrocław, panią Agnieszkę Soin, jeżeli chodzi o budowanie tutaj struktur?
Oczywiście, że wspieram. Wspieram każde działanie, które prowadzi od lipca do tego, jest że jesteśmy na Dolnym Śląsku silniejsi, liczniejsi, jeszcze lepiej, jeszcze bardziej gotowi do trudnego zadania, jakie przed nami, czyli zbliżające się wybory parlamentarne. Musimy je wygrać, chcemy je wygrać. Pomysł jest prosty. No, zamiast jednego pełnomocnika na cały okręg mamy dwóch, Wrocław i tak zwany obwarzanek, właśnie po to, żeby pewne zadania realizować jeszcze sprawniej, lepiej być jeszcze bliżej działaczy i ludzi. Kibicuję zarówno pani Agnieszce Soin, Pawłowi Hreniakowi, oczywiście mogą na mnie liczyć, wspieram ich.
A będzie pani walczyła o stolicę Dolnego Śląska?
Ma pani na myśli wybory samorządowe?
Tak, samorządowe no, i walka ewentualnie przed nami z panem prezydentem, który zdeklarował się na antenie Radia Rodzina, Jackiem Sutrykiem, że będzie ubiegał się o reelekcję.
Przed nami najpierw wybory parlamentarne i one są niezwykle ważne. No, z mojego punktu widzenia jestem posłem i mój plan jest taki, żeby nadal reprezentować okręg numer 3 w parlamencie. Natomiast jakie będą decyzje, bo to nie wyłącznie moja decyzja, tylko naszego środowiska co do kandydatury na prezydenta Wrocławia, to te decyzje jeszcze przed nami. Oczywiście trzeba je podjąć w porozumieniu, zastanowić się nad rozwiązaniem, które naprawdę ma największe szanse na zwycięstwo z Jackiem Sutrykiem. Także myślę, że w odpowiednim momencie, jak będziemy gotowi, poinformujemy państwa.
A w nowym rządzie widziałaby się pani jako minister edukacji?
Szanowni państwo, nie jest tajemnicą, że edukacja to jest to zadanie w parlamencie, które jest mi bliskie, tak, i które realizuję z przyjemnością i naprawdę dobrze się w mojej ocenie sprawdzam, odnajduję jako przewodnicząca Komisji Edukacji. Informuję przy tej okazji, że wspaniale, naprawdę bardzo dobrze współpracuje mi się z panem ministrem Przemysławem Czarnkiem. Ta współpraca między komisją a resortem jest po prostu wzorowa. Wspieramy się wzajemnie i myślę, że najbliższy rok to jest ten czas, żebyśmy to właśnie dobrą współpracę wykorzystali jak najlepiej dla polskiej szkoły, dzieci, rodziców i nauczycieli. Niech tak zostanie, bo ten rok to nie jest czas na zmiany myślenia o jakichś swoich indywidualnych aspiracjach, pragnieniach i marzeniach, tylko na realizację zadań powierzonych na odcinkach, które nam zostały powierzone do realizacji i teraz trzeba wygrać wybory, a kolejne meblowanie rządu być może po wygranych wyborach.
To kiedy będą zmiany w prawie oświatowym? Kiedy pan prezydent podpisze ustawę?
No mam nadzieję, że niebawem, zgodnie z terminem, i że podpisze. No myślę, że jest na to szansa. Trzymam kciuki, że będzie to taki świąteczny prezent. Mówimy w Dniu Świętego Mikołaja, Świętym Mikołaju, ale przed nami jeszcze aniołki i gwiazdki.
Dzieciątka.
Więc może to będzie właśnie ten czas.
Powiedziała poseł na Sejm Mirosława Stachowiak-Różecka, przewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, szczęść Boże.